Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początku ogromna prośba o to, abyście subskrybowali nasz kanał, pisali do nas komentarze, pisali do nas wiadomości, a komentarze pod filmikiem na YouTubie, abyście wspierali nas również na portalu Patronite. Jeżeli ktoś z was chciałby wystąpić w Farbowaniu Życia, to proszę napisać do mnie w mediach społecznościowych, na pewno będę się odzywać. A dzisiaj porozmawiamy sobie o książce Traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa. Jak uleczyć ukryte rany z przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu dorosłym. Jak zwykle dobra informacja dla naszych patronów. Ta książka będzie do wylosowania, więc proszę na facebookowej grupie dla patronów wziąć udział w tym losowaniu i na pewno ją wyślemy. Sabina Sadecka, terapeutka traumy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie ma prostej odpowiedzi, jak uleczyć te rany z dzieciństwa i dlaczego one w nas tak długo trwają.
Nie ma. I też myślę, że to słowo uleczyć, oczywiście ono jest w tytule tej książki, ale ja wolę słowo uzdrowić. Mhm. Uleczyć by sugerowało jakąś taką wielką patologię i deficyt, a myślę sobie, że tam, gdzie mamy do czynienia z ranami z dzieciństwa, możemy mówić o uzdrowieniu, o takiej drodze ku pełni, ku wyjściu z takiego zawężenia, do poszerzenia swojej aktywności, ale tak jak mówisz, nie jest to łatwa odpowiedź, jak to zrobić. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę tych warstewek sobie odsłonimy i że dla kogoś to będzie przydatne.
Czyli uzdrowić można nie tylko złagodzić, ale można uzdrowić, tak. Odczarować, jak kto woli.
Wiesz, uleczenie mi kojarzy się z daniem jakiejś pigułki i ze zdjęciem jakiegoś objawu, a uzdrowienie z zajrzeniem w ten objaw, zajrzeniem w te swoje rany i znalezieniu tam pewnych wskazówek, jak lepiej żyć, jak pełniej żyć. Dlatego ja jestem zawsze za tym słowem uzdrawiać, a nie uleczyć. Uleczyć kojarzy mi się z takim stricte medycznym podejściem do tego, co chyba trochę wymyka się takim medycznym ramom.
Dlaczego te doświadczenia z dzieciństwa mają tak ogromny wpływ na małego człowieka?
I na dorosłego.
I na dorosłego potem. Ale dlaczego tak ten mały chłonie i tak długo je ma w sobie?
Tu też z różnych poziomów możemy mieć odpowiedź, ale chyba najszybciej byłoby powiedzieć, że my rodzimy się niegotowi, my rodzimy się niedojrzali w sensie neurobiologicznym. Tak dosłownie rodzimy się niedojrzali i nasz mózg potrzebuje różnych doświadczeń, interakcji, relacji do tego, żeby się rozwijać. I teraz jeżeli środowisko, które nas otacza, jest przewidywalne, bezpieczne, dostrojone do nas, to wtedy mózg może się według takiego swojego wpisanego przez ewolucję programu rozwijać. Jeżeli to środowisko jest niedostrojone, wrogie, chaotyczne, tak jak tutaj pan Glenn Schiraldi pisze w tej swojej książce, o takim środowisku, które nie daje tej bezpiecznej bazy, to mózg dostosowuje się do tego chaosu. Inaczej rozwija się mózg, który dostosowuje się do przewidywalności, miłości, czułości, a inaczej mózg, który musi się zaadaptować do czegoś wręcz przeciwnego. I te dostosowania, one nie znikają w momencie, kiedy kończy się to trudne dzieciństwo, tylko one idą z nami jak takie nasze, nie wiem, emocjonalne DNA, jak takie oprogramowanie, wiesz, software. I tym oprogramowaniem podchodzimy do wszystkiego wokół nas, do relacji, do pracy. Tutaj w tej książce Schiraldego jest takie piękne porównanie, że jeżeli ty nie masz w sobie bezpieczeństwa wewnętrznego, bo twoje środowisko rodzinne było właśnie o braku bezpieczeństwa, to możliwe, że będziesz sobie tworzyła swoje życie w chaosie, w braku bezpieczeństwa. Że to, ta wewnętrzna matryca naszych doświadczeń, ona zaczyna też się przejawiać w tym, co na zewnątrz. Czyli wiesz, my na przykład dobieramy sobie nieprzewidywalnych, chaotycznych partnerów. My, tak jakbyśmy celowo, ale to się dzieje nieświadomie, wybierali sobie na przykład środowisko pracy, w którym jest mobbing albo przemoc. Czyli to zobacz, to jest ten wpływ tych doświadczeń z dzieciństwa. One nie kończą się w momencie, kiedy wychodzimy z domu rodzinnego, tylko wręcz można powiedzieć, że wtedy się uwidacznia ich taki negatywny potencjał.
Ale to można nazwać tym przymusem powtarzania? Czy to co innego trochę?
Pewnie przymus powtarzania jest związany z tym, że jest w nas zawsze taka część, która chce uleczyć traumę, uleczyć deficyt. I ona będzie wyszukiwała środowisk, osób, relacji, aktywności, w których jest to możliwe. Czyli osoba, która zostaje jakoś, nie wiem, nadużyta w jakiś sposób emocjonalny, fizyczny, seksualny w dzieciństwie, będzie w dorosłym, lub nie tylko w dorosłym życiu, będzie w dalszym życiu szukać okazji do jakby też uzdrowienia tej sytuacji. Czyli jeżeli ktoś mnie nadużył, ja mogę mieć tendencję do wchodzenia w podobne relacje.
Żeby tym razem było inaczej.
Ale zazwyczaj nie jest. Nie? Zazwyczaj to jest dokładnie powtarzanie, bo ja wchodzę z pozycji deficytu, a nie zasobu. Dopóki nie zbuduję zasobów, dopóki nie zbuduję nowych strategii działania, będę cały czas powtarzać. Nie? I człowiek wchodzi na przykład, wiesz, do trzeciego pracodawcy i ciągle jest to samo. Nie? Albo wchodzi w związek i nie wiem, 16 związek kończy się karczemną awanturą, rękoczynami, bo jest ten przymus powtarzania, który jest nawet czymś na poziomie neurobiologii, nie tylko psychologii. On jest czymś, co jest trochę zapisane w naszych układach nerwowych, ale dopóki człowiek nie znajdzie okazji do takich, do zbudowania tak zwanych korekcyjnych doświadczeń naprawczych, czyli na przykład jeżeli dorastałam w środowisku opartym o przemoc, nagle, mam okazję być w relacji opartej o miłość, czułość, to by było takie korekcyjne doświadczenie, że dopóki to mi się nie przydarzy, to będę powtarzać.
Ale jak się przydarzy, to może być takie dziwne, nudne i podejrzane i można uciekać też.
Każdy z nas ma wbudowany w swój układ nerwowy taki mechanizm zwany neurocepcją, który jest w ogóle genialny. Neurocepcja to jest coś, co uruchamia się w każdym z nas non-stop i to jest taki mechanizm, który ocenia, czy jest bezpiecznie, czy nie. Na przykład teraz, nie? Ja jeszcze jestem, wiesz, nie? Jeszcze
ja, moja neurocepcja... Ja już mam luzik, nie? Bo jestem u
siebie. Twoja neurocepcja już odpuściła, ona zna tutaj ludzi, zna to pomieszczenie, była w tej sytuacji. Moja nadal jeszcze mówi, nie wiadomo, czy możesz się odprężyć. I neurocepcja jest takim często nieuświadomionym i bardzo automatycznym procesem sprawdzania, czy jest bezpiecznie, czy nie. Nie? Czasami możesz wejść do sklepu i czuć, że trzeba wyjść z tego sklepu natychmiast. Nie? Albo spotykasz jakiegoś rozmówcę i przy jednym będziesz się czuła właśnie tak, nie? Tak, że możesz się odprężyć, a przy drugim będziesz miała napięcie i nie będziesz nawet wiedziała czemu. Nie? Ale twoja neurocepcja, ten taki nieświadomy mechanizm będzie to odnotowywał. I teraz u osób, które doświadczyły w środowisku rodzinnym czy w jakiejś instytucji, na przykład się wychowywały, doświadczyły przemocy, chaosu, przemocy zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Na przykład, nie wiem, ich rodzic był uzależniony, to u tych osób neurocepcja się trochę tak, no, użyję takiego słowa, wynaturza. Po angielsku na to jest takie słowo faulty neuroception, czyli taka jakby wadliwa znowu takie brzydkie słowo, taka spaczona neurocepcja. Czyli te osoby, dla tych osób paradoksalnie, gdy relacja jest bezpieczna, one mogą to wyczuwać jako niebezpieczne. Bo układ nerwowy nie zna takiej sytuacji. Układ nerwowy nie zna bezpiecznych relacji. I tak jak mówisz, dla osoby, która wychowywała się w przemocowym domu, relacja oparta o bezpieczeństwo, szacunek, dostrojenie może paradoksalnie wywoływać alarm w układzie nerwowym. Na zasadzie uciekaj, bo układ nerwowy kocha to, co powtarzalne. On nie kocha wcale tego, co bezpieczne. On kocha, dla niego bezpieczne jest to, co on zna. Nawet jeżeli jest to przemoc.
Ja zawsze znałam taki komentarz, że małe dzieci, dobra, zapomną. Jakby, że one są małe i w ogóle, że czegoś nie będą pamiętały i zapomną. I było dla mnie dosyć dużym szokiem, jak przeczytałam w jednej z książek, zresztą w tej książce też jest o tym informacja, że od trzeciego trymestru ciąży do ukończenia trzeciego roku życia to jest kluczowe znaczenie, po pierwsze, dla rozwoju mózgu, a już w ciąży dziecko chłonie kortyzol matki. Bo wydawałoby się, do trzeciego roku życia, małe zapomni. Ale wtedy nam się wszystko kształtuje. Nie?
Tak, tak. Szczególnie ma to wpływ na prawą półkulę, na to wszystko, co jest związane z naszym funkcjonowaniem prawopółkulowym, czyli z emocjami, ze stylem przywiązania, czyli z tym, jak zbudowała się nasza wewnętrzna, nieuświadomiona wiedza o relacjach. To się już zaczyna właśnie w trzecim trymestrze. To wcale się nie zaczyna z momentem porodu, tak jak mówisz. Tam prawo półkula to są główne nasze zasoby rezyliencji, czyli odporności psychicznej, naszych umiejętności bycia w stresującym otoczeniu, naszej też taki, to jest taki, ta prawa półkula też przechowuje taki rezerwuar naszej energii, witalności, żywotności. I rzeczywiście te wpływy, coraz więcej jest badań, coraz więcej jest obserwacji, zaczynają się już bardzo wcześnie. No i cóż, czasami wiesz, ludzie przychodzą do terapeuty, przychodzą do mnie i mówią, niech mi pani powie, czemu ja funkcjonuję źle, czemu jestem tak zranialny, tak żeby wiesz, przetłumaczyć to słowo z angielskiego vulnerable. Trudno jest chyba je przetłumaczyć. Czemu jestem tak delikatny, skoro moje dzieciństwo było dobre, nie mam żadnych złych wspomnień, nie wychowywałam się w środowisku opartym o przemoc, o jakieś nadużycia, no ale przecież jest część zdarzeń, która mogła się wydarzyć, czy rozregulować układ nerwowy, zanim w ogóle jeszcze ta osoba przyszła na świat. Nie mówiąc już o wpływach transpokoleniowych, które teraz się bada bardzo, bardzo mocno, które pokazują, że te wpływy, jeżeli chodzi o traumatyzację, mogą dotyczyć nawet 2-3 pokoleń, zanim my się pojawiliśmy na świecie. Że już te 3 pokolenia wcześniej wydarzyło się coś, co wpływa na mnie dziś. Wiesz, to jest niesamowite, nie? No. Trochę takie... trochę brzmi bajecznie.
Magicznie, ale... bajecznie, że co? Że no okej, no pokolenie było naszych dziadków wojenne, nie?
No, wiesz, wojna, głód, tak, obozy, tak. Prześladowania, potem ten, wiesz, te polityczne, potem prześladowania polityczne związane z komunizmem, no przecież to wszystko wpływało, znaczy to wszystko rzeźbiło ich układy nerwowe, ich oprzyrządowanie i to pokolenie wpływało na pokolenie naszych rodziców, a to pokolenie naszych rodziców wpływało na nas. I te wpływy są zarówno na poziomie interpersonalnym, czyli na przykład ja pamiętam moją babcię, która nie marnowała okruszka jedzenia. Nie? Ona miała, już nie żyje, ale gdy żyła, to ona nie był, dla niej największym bólem to były dwie rzeczy. Jak ktoś zostawiał jedzenie na talerzu, albo jak ktoś upuszczał jedzenie na ziemię. Nie? W jej rozumieniu chleb na ziemi to było po prostu jak bluźnierstwo. Nie? Mhm. I teraz, wiesz, ja odnajduję kawałki tego po dziś dzień i myślę sobie, że część z tego jeszcze przychodzi na moje dzieci, że okej, zdarza mi się marnować jedzenie, niestety, bardzo niestety, ale jest to tak poruszające mnie wewnętrznie, że podejrzewam, że wiesz, jeszcze kilka pokoleń tego głodu mojej babci, bo moja babcia doświadczyła głodu, będzie no, jeszcze jakoś konsekwencje tego przeżywało. Taką niezdrową relację z jedzeniem, że jedzenie jest jak świętość, wiesz, bo to nie jest do końca zdrowa relacja, nie? Jedzenie to jedzenie.
Tak.
A moja babcia umieszczała to na jakimś takim, no nie wiem, no w jakiejś takiej sferze wręcz duchowej, boskiej. Więc plus jeszcze jest cały wpływ epigenetyki, czyli to, nie chcę tu za bardzo wchodzić w szczegóły, chociaż w tej książce Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa trochę o tym jest, o tym jak trudne doświadczenia wpływają na to, które geny w następnym pokoleniu się jakby ulegną ekspresji, a które nie. I może być tak, że to jest bardzo fajny przykład. Badano dzieci, których matki doświadczały głodu w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Czyli wydawałoby się, jaki to może mieć wpływ na dziecko, poza tym, że dziecko się urodzi mniejsze na przykład. Nie? I wyobraź sobie, że dzieci matek, których to matki w czasie ciąży nie miały jakiś deficyt kaloryczny, u tych dzieci ekspresji ulegały geny odpowiedzialne za magazynowanie tłuszczu. I to jest często przypadek ludzi, którzy w dorosłym życiu tyją od patrzenia na jedzenie albo mogliby się odchudzać, a i tak będzie w nich taki mechanizm magazynowania tłuszczu. Jest to związane z epigenetyką. Nie z... Nawet nie z tym, co im przekazano interpersonalnie, czy co im przekazano, wiesz, w dzieciństwie, tylko w tym, że u nich uległy ekspresji te geny. To jest w ogóle niesamowite.
Czyli trochę mało od nas zależy, jak przychodzimy na świat.
Myślę, że psychologia uczy takiej pokory, nie? I takiego niezwalania też wszystkiego ani na swoją wolę. To jest, myślę, trochę taka autoprzemoc, jeżeli ja bym widziała, że wszystko zależy ode mnie, ale też niezwalania w cudzysłowie wszystkiego na moich rodziców. Bo ostatnio gdzieś tam myślałam o tym dużo i pomyślałam sobie, że wiesz, w terapii bardzo często analizuje się wpływ, tak, matki, ojca na mnie, a gdybyśmy mieli być uczciwi, to musielibyśmy analizować wpływ
dziadków na rodziców
i dopiero wiesz, tych rodziców na mnie, a może jeszcze pradziadków na naszych dziadków, że to jest taka sztafeta zarówno deficytów, czyli wiesz, tego, że jeżeli moja babcia doświadczyła głodu, to ja trochę ten deficyt niosę ze sobą i wierz mi, że ja po prostu kocham jeść i to tak wręcz na takim poziomie właśnie świętości, że u mnie bardzo dużo w życiu się kręci wokół jedzenia, ale też idzie sztafeta zasobów. Nie tylko, bo często mówimy o tym, wiesz, in minus wpływie, a ten międzypokoleniowy wpływ jest też na plus, że tam są też zasoby w naszych różnych pokoleniach. Nie? Na przykład, tak. Wiesz, moja mama, która poradziła sobie ze skrajnie, skrajnie trudną sytuacją życiową i myślę, że ja od niej mam ten zasób. Nie?
No, ale czasem jest tak, że jak sobie pomyślimy, dobrze, no jakby babcia przeżyła wojnę, to jest trauma. No ja miałam dzieciństwo, no już tam... łamany, wiesz, PRL na, tak, tak. Na lata pustki 90., na... ale już coś zaczynało być, że było okej, okay, więc trochę ciężko nam do siebie dopuścić to, że możemy mieć jakąś traumę, albo ona jest deprecjonowana przez bliskich, albo nie wydarzyło się nic strasznego oczami na przykład rodziców, a dziecko tak. odbiera to zupełnie inaczej, bo dla dziecka to jest najstraszniejsza sytuacja na świecie na przykład.
W ogóle ja myślę sobie, że my mamy taką kulturę, która premiuje odporność, siłę, wytrwałość, a my jesteśmy naprawdę kruchym gatunkiem, znaczy i kruchym i rezylientnym równocześnie, ale mamy kawałki bardzo takiej dużej kruchości układu nerwowego, dlatego że nasz układ nerwowy, tak jak chwilę temu rozmawialiśmy, my się rodzimy z niegotowym układem nerwowym i gdyby on nie był otwarty na wpływy środowiska, wpływy z zewnątrz, to my byśmy, wiesz, zostali na poziomie takim, jak jest niemowlę, nie? Że ono tam potrafi przyjąć jedzenie, nie wiem, wysiusiać, potrafi spać i z grubsza, wiesz, potrafi może jakoś, nie wiem, uśmiechnąć się do mamy i tyle. A my jednak mamy układ nerwowy, który cały czas się rozwija pod wpływem doświadczeń. I to jest i błogosławieństwo nasze ludzkie, bo dzięki temu my jesteśmy w stanie, wiesz, tu siedzieć, tu są jakieś, wiesz, kamery, mikrofony, możemy to ogarnąć. Naprawdę, no, myślę, że wszyscy jesteśmy beneficjentami takiej charakterystyki naszego układu nerwowego, że on potrafi się przystosować do najtrudniejszych sytuacji, potrafi wymyślić, być kreatywny, ale równocześnie jest to i przekleństwo mieć taki układ nerwowy, bo on się bardzo rozregulowuje, tak samo jak wpływa na niego pozytywnie środowisko, tak samo środowisko wpływa rozregulowująco. I teraz więcej rzeczy ma w naszym przeżyciu potencjał traumatyczny niż nam się wydaje. W takich klasycznych inwentarzach psychopatologii mówi się dosłownie o kilku kategoriach traumy. Że trauma to jest na przykład bycie narażonym na utratę życia, na utratę zdrowia, bycie świadkiem takiej sytuacji, bycie, nie wiem, świadkiem czy obiektem przemocy. No jest dosłownie kilka tych myślników, ale w praktyce terapii traumy i w takich podejściach, które są, powiedzmy, bardziej, mniej medyczne, a bardziej, nazwałabym je, neurobiologiczne, to tam nas uczy się, że tych potencjalnie traumatycznych zdarzeń jest całe mnóstwo. I to może być, uwaga, wysoka gorączka, bycie pod narkozą może mieć już taki potencjał, może być poddanie zabiegowi medycznemu, który nawet my się sami z własnej woli poddajemy temu zabiegowi, ale dla naszego ciała to jest za dużo. To może być, to mogła być pandemia. Naszego układu nerwowego pandemia mogła mieć potencjał traumatyczny, bo to było nowe, bo to było nagłe, bo to było niechciane i to było tak duże, że część z nas nie mogła zmetabolizować tego jak innych zdarzeń. I mówię to wszystko, żeby też pokazać, że trauma, przynajmniej no, ja jestem terapeutką traumy i dla mnie to jest w miarę oczywiste, ale może nie wszyscy wiedzą, że to jest coś bardziej powszechnego niż nam się wydaje. I ludzie, którzy poświęcili badaniu traumy całe swoje życie, to, nie wiem, Bessel van der Kolk, czy autor książki, o której tu mówimy, Glenn Schiraldi i wielu, wielu innych, raczej twierdzą, że trauma jest normą, w sensie, że naprawdę większość z nas w trakcie życia doświadczy traumy.
Ale jeden może ją ze sobą kontynuować i nieść w życiu dorosłym i ona może mu doskwierać, a drugi nie?
Tak, bo wiesz co, bardzo...
Bo nie każdy na przykład wychowany w przemocowym domu potem ma problemy w dorosłości. Czy ma, a je wypiera.
Tak, niektórzy są tak super rezylientni, że rzeczywiście w ogóle nie można postawić znaku równości między traumą a straumatyzowaniem, czyli między zdarzeniem a konsekwencjami długoterminowymi. Dla większości z nas zdarzenie traumatyczne będzie miało krótkoterminowe konsekwencje. Rozregulowanie, niemożność zapanowania nad swoimi emocjami, jakiś czasami kryzys taki, nawet egzystencjalny już tam, nie? Jak się trauma wydarza na późniejszych etapach. No, że jakaś bezsenność, może jakaś impulsywność, ale jeżeli chodzi o konsekwencje długoterminowe, to już wcale nie jest to takie oczywiste, że każdy z nas ich doświadczy. Dla części to będzie po prostu doświadczenie traumy i zbudowanie odporności. Nie? Taki mały szok pomiędzy traumą a... Znaczy trauma, stan szoku i potem budowanie odporności. I pewnie tak sobie myślę, że fajnie byłoby powiedzieć, od czego to zależy, że u niektórych jest tak, a u niektórych jest inaczej. Bardzo mocno, nie wiem, jak to nazwać, tak chroniąco, profilaktycznie działa. Coś, co jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawą obserwacją, wiesz, i odkryciem z różnych moich studiów książkowych i nie tylko. Umiejętność werbalizacji i sprawne posługiwanie się językiem. Czyli zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy w mniejszym... No u dzieci to w ogóle, wiesz, no, dlatego ta trauma wczesnodziecięca jest tak trudna do właśnie terapii, że przecież czasami trauma nam się wydarza, zanim w ogóle posługujemy się językiem. Ale generalnie posługiwanie się językiem i im bardziej złożonych kategorii do opisu swoich doświadczeń wewnętrznych używamy, tym bardziej to chroniąco działa na nas i u części osób, które, znaczy inaczej, masz różne osoby w grupie, które doświadczyły tej samej traumy, czyli na przykład pożaru szkoły albo strzelaniny w szkole. I teraz jest większe prawdopodobieństwo, że u osób, które świetnie władają językiem i używają go bardzo też dobrze do opisu swoich stanów wewnętrznych, potrzeb, emocji, impulsów, u tych jest bardzo prawdopodobne, że nie dojdzie do wykształcenia się tych długoterminowych konsekwencji traumy. Czyli pierwszy to jest język. Czyli w sumie jak nas słucha jakiś rodzic albo ktoś, kto chciałby rezyliencję kształtować u swojego dziecka, a pewnie każdy by chciał, to myślę sobie, że czytanie dziecku, rozmawianie, pytanie, co tam u ciebie się dzieje w środku, opisywanie też dziecku, co mi się dzieje w środku.
Ale to wszystko chyba wymaga bezpiecznego stylu przywiązania między dzieckiem a rodzicem.
Dokładnie. I to jest drugi czynnik chroniący. Może w sensie nawet nie drugi, drugi, który wymienię w rozmowie, ale podejrzewam, że on jest o wiele ważniejszy. To tym, co chroni najbardziej i w ogóle jest takim predyktorem, jeżeli chodzi o większość zjawisk z zakresu zdrowia i patologii psychicznych, to jest styl przywiązania. Jeżeli mamy zdrowy, zbudowany styl przywiązania, to jest chroniące we wszystkim. W sensie to nas chroni w przypadku nie tylko traumatyzacji, ale też, nie wiem, nawrotów depresji, nawrotów większości chorób, jakie, no, takich właśnie z inwentarza psychopatologii. Więc umiejętność werbalizacji, styl przywiązania i płeć, mimo że do końca w badaniach no, nie wiadomo, czy to chodzi bardziej o sposób socjalizacji, czy o jakieś, nie wiem, jakieś inne czynniki, ale zdecydowanie, co jest ciekawe, kobiety mają większe zasoby rezylientne, szczególnie jeżeli chodzi o taką pojedynczą traumatyzację, czyli na przykład właśnie pożar, nie wiem, wypadek, ale to ja myślę sobie, że to jest możliwe, że bardzo związane z socjalizacją, że do dziewczynek się jednak przynajmniej te 2-3 pokolenia temu więcej mówiło, pozwalało im się bardziej przeżywać emocje, a chłopcy byli socjalizowani w taki sposób.
No bo nie
sposób.
Mogą, chłopaki nie płaczą.
No tak, no, tak.
To nie wolno.
Tak. Ale to są takie 3 czynniki, ale tych czynników jest mnóstwo, ale to są takie najmocniejsze, które by chroniły przed tym, że okej, coś mi się wydarzyło trudnego, ale nie zawsze za tym idą konsekwencje, które pogrób będę niosła ze sobą.
Tylko, że mam takie wrażenie, mogę się mylić, jeśli tak jest, to powiedz, że w takim właśnie pokoleniu lata 70, 80, 90, jeżeli coś się komuś przydarzyło, to się o tym nie mówi w domu, żeby, ale też tak. Nawet jak dziecku coś przydarzy, to potem się do tego nie wraca, żeby ono zapomni albo żeby nie rozdrapywać. A to jest po prostu nieprzegadane. Cisza w domu na ten temat, ignorujemy, zamiatamy pod dywan i to idzie z tym dzieckiem.
To jak mówisz, to teraz to przypomniało mi się, jak byłam na szkoleniu z Edną Foa. Edna Foa to jest po prostu bogini terapii PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego, która całe swoje życie, absolutnie całe swoje życie poświęciła badaniu tego, co działa w tej terapii, co nie działa. I ona na tym szkoleniu, na którym byłam dosłownie kilka miesięcy temu, wskazywała, że dobra terapia traumy ma trochę naśladować takie naturalne czynniki zdrowienia, które ludzie od po prostu tysięcy lat mają jakby w swoim repertuarze, znaczy przynajmniej od kiedy pojawił się język, i że jednym z tych czynników jest naturalna rozmowa o tym, co się wydarzyło, a nie obejmowanie tego, co się wydarzyło, tabuizowanie. I teraz mówisz właśnie o tym, że dla części z nas, jeżeli doświadczyliśmy czegoś trudnego, wstrząsającego, może takiego, co rodzina chciała, żeby to naprawdę zostało sekretem, bo stawiałoby to
w świetle rodziny.
Doszło do stabilizowania tego i nie mogły zajść te naturalne procesy zdrowienia, które, bo jakby, czyli nie mogło dojść do tej rozmowy. I teraz co mówiła ta jedna foa, bo myślę, że to jest ciekawe, że ona mówiła o tym, że w momencie, kiedy my rozmawiamy o rzeczach traumatycznych, tak na gorąco, w sensie wiesz, coś mi się przydarzyło, idę do przyjaciela, albo idę do, nie wiem, jakiejś grupy. Teraz mamy w ogóle mało takich miejsc, nie? Gdzie można pójść i po prostu porozmawiać, ale tak to kiedyś wyglądało, to zaczyna nam się organizować pamięć wokół tego zdarzenia. Czyli zaczyna to nasze zdarzenie traumatyczne zyskiwać przeszłość. Bo jakby tak otworzyć mózg osoby, która doświadczyła traumy, czyli prawdopodobnie bardzo wielu osób, które wiesz, będą nas słuchały, bardzo wielu, to coś, co miało charakter traumatyczny w naszym życiu i pod wpływem tego doszło u nas do straumatyzowania, jakbyśmy otworzyli ten mózg to byśmy i zajrzeli we wspomnienia, to byśmy zobaczyli, że to wspomnienie traumatyczne, ono tak naprawdę nie jest żadnym wspomnieniem, bo ono nie zyskało przeszłości. Jeżeli wspomnienie traumatyczne zapisuje się w naszym układzie nerwowym, to ono się zapisuje tak, jakby się cały czas działo w teraźniejszości. Układ nerwowy się jakby nie zorientował, to było... Na przykład weźmy już ten prosty wiesz, pożar, to było tak wstrząsające dla układu nerwowego, że on tak jakby nie zdążył zorientować się, że to już się skończyło. I dlatego w momencie, kiedy... Dlatego w ogóle teraz bardzo dużo mówimy o traumie, bo osoba, która doświadczyła traumy i no, jej układ nerwowy nie zmetabolizował tego doświadczenia, ona tak jakby ciągle żyje w tym pożarze.
Czyli albo, jak poczuje dym, to poczuje te fizyczne wszystkie...
Tak. Albo tak jak w tej książce Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa. Jest, no to jest tam na różne sposoby opisane, że my, jeżeli te wspomnienia z dzieciństwa nie mają dla nas statusu przeszłych, tylko my ciągle nimi żyjemy, to wpływa na każdy obszar naszego funkcjonowania, od zdrowia fizycznego, po zdrowie psychiczne, po długość życia. Bo on tam podaje takie statystyki, tak. Że jak tych zdarzeń z tych traumatycznych z dzieciństwa jest co najmniej 6, tam jest cała lista tych zdarzeń, co to mogłoby być od właśnie, nie wiem, doświadczenia przemocy, bycia wychowanym przez osobę uzależnioną od czegoś, osobę z jakąś chorobą psychiczną i tak dalej, to średnia maleje o około 20 lat. 20 lat, no. Wiesz, nie 2 lata, tak. Nie 4 lata, nawet nie 10, tylko 20 lat. Więc te wspomnienia traumatyczne, które tak jak mówię, nie są do końca wspomnieniami, bo nie zyskały przeszłości, one wpływają na nasze funkcjonowanie poznawcze. Że wiesz, ludzie czasami wiesz, mówią, że tyle mają w środku do powiedzenia, ale jak to zaczyna opuszczać ich usta, to się robi taka jakaś zdezorganizowana mowa. Albo że nie pamiętają różnych rzeczy, że nie mogą zapamiętać prostego, nie wiem, jakiegoś numeru telefonu albo imion swoich współpracowników, to też może być efekt traumatyzacji. Oczywiście nasze traumy z dzieciństwa mogą wpływać na nasze relacje, czyli to, o czym mówiliśmy na początku, wchodzenie w niesprzyjające nam relacje i wiesz, te konsekwencje są globalne. I nie tylko dlatego, że to doświadczenie traumatyczne było aż tak trudne, tylko że ten układ nerwowy on sobie tego tak jakby nie zamknął. To cały czas jest tak jakby, wiesz, tu z tyłu ten ojciec, który mnie maltretował psychicznie, jakby ciągle za mną stał. A on już może nie żyć dawno i wiesz, już może nawet ja mu wybaczyłam w jakiś sposób, nie? Ale wiesz, to są bardzo częste przypadki, o których ja słyszę w gabinecie, nie? Że to coś już się dawno skończyło, ale twój układ nerwowy jest na ciągłej wojnie.
No bo na przykład nowy szef przychodzi i ma spojrzenie albo ton głosu podobny do ojca i pozamiatany.
Tak, tak, tak.
No, przy czym to są jakieś takie wyraźne rzeczy, które dorosła osoba przychodząca na terapię jest w stanie połączyć nawet. Albo i nie. Albo i nie, albo na przykład jest jakieś wydarzenie z dzieciństwa i konsekwencje są w życiu dorosłym, a może być tak, że ktoś przychodzi, ale nie ma tej traumy na swoim chronologicznym pasku, że to nie wie, co to było.
Tak. To jest fajnie.
Jak się tego szuka?
To jest fajnie w tej książce opisane rozróżnienie na wspomnienia jawne i ukryte. I o ile jawne, czyli takie, o których pamiętam, że na przykład, no wiesz, pamiętam, jak jechałam tutaj, nie, pociągiem, że one ulegają, z każdym przypominaniem sobie o nich, one ulegają pewnym zmianom. Nasza pamięć jest czymś płynnym. Tam się, wiesz, to tak tylko pozornie, pamięć to jest taki, wiesz, taka szuflada, w której są cały czas te same przedmioty. Za każdym razem, jak wyjmujemy przedmiot, to on się trochę zmienia, nie, według tych nowych doniesień o tym, jak działa pamięć. Tylko nie dotyczy to wspomnień ukrytych, czyli tych, o których nawet nie wiem, że je mam. One cały czas zostają niezmienne, a równocześnie nieuświadomione.
Nie mamy do nich dostępu takiego na bieżąco, w szufladzie?
Nie, aczkolwiek możemy o nich wnioskować przez różne objawy z ciała, przez różne takie reakcje, na przykład zupełnie nieadekwatne do skali bodźca. Czyli że już weźmy tego szefa. Szef mówi, słuchaj, tu w twoim raporcie pominęłaś jedną rubrykę w liczeniu i przez to klient dostał złe wyliczenie usługi. Wiesz, błąd, nie? Mhm. Ludzie są generalnie niedoskonali i robią błędy, ale ja, jeżeli mam to ukryte wspomnienie tej traumatyzacji w tej swojej szufladce, to ja mogę na to zareagować niemal tak, jakby mój świat się kończył. W sensie, wiesz, nie spać przez tydzień, pójść potem, nie wiem, do swojego partnera, partnerki, wyżyć się tam, wrzeszczeć, płakać. Czyli my mamy w pewien sposób dostęp do tych wspomnień ukrytych, ale on nie jest oczywisty. On jest właśnie albo w reakcjach ciała zaszyty, albo w tych reakcjach emocjonalnych takich powyżej pewnej jakiejś adekwatności. I tak bardzo często do tego dochodzimy w terapii. My możemy nie wiedzieć, czemu jak idziesz na rozmowę rekrutacyjną, to się po prostu cała drżysz. Bardzo często w terapii, nie? Że ludzie mówią, Boże, idę na rozmowę rekrutacyjną, wiem, że niewiele od tego zależy, bo mam bezpieczną pracę, po prostu szukam lepszej, ale drżę. Nie? I właśnie nawet nie znając historii tej osoby, możemy uznać, okej, może jednak w twoim doświadczeniu było dużo oceny, krytyki, może było
komentowania zachowania przez obcych, nie?
Tak, może ktoś manipulował tobą poprzez na przykład jakieś, nie wiem, oczekiwanie od ciebie hiperpoprawności, może jest w tobie, wiesz, z traumą wczesnodziecięcą jest związane bardzo ciekawe zjawisko, które ja lubię w terapii eksplorować, takie poczucie dziecięcej omnipotencji, że wiesz, że ludzie, którzy byli doświadczyli traumatyzacji jako dzieci, oni musieli być często o wiele bardziej dojrzali na etapie, wiesz, 3 lat, 5 lat, 16 lat, niż, że tak powiem, natura przewidziała na ten etap ich rozwoju. Oni musieli być naddojrzali. Ich doświadczenie jest doświadczeniem często takim, że ludzie, którzy ich otaczają, są mniej dojrzali niż oni. Czyli rozumiesz, masz rodzica, który ma 40 lat, ty masz 10 lat, ale tak się ułożyło, że ty musisz być dojrzalsza niż ten rodzic, który...
Musisz się zająć rodzicom uzależnionym na przykład. Tak. Albo musisz pracować w polu, albo opiekować się młodszym rodzeństwem, bo masz dużo rodzeństwa.
Dokładnie, czyli dochodzi do takiego odwrócenia ról. I to odwrócenie ról, ono ma potężne konsekwencje w życiu dorosłym. Między innymi takie, że ludzie, którzy tego doświadczyli, nie wszyscy, bo oczywiście w psychologii nigdy nie ma, że wszyscy, ale część z nich żyje w takim przeświadczeniu omnipotencji, że oni muszą wszystko robić super i że to, że oni czegoś nie robią super, to znaczy, że coś z nimi jest nie tak. Czyli wiesz, jak dziecko wyrasta w takim właśnie odwróceniu ról, to ono ma bardzo słaby kontakt z tą taką ludzką omylnością, wiesz, tym, że czasami coś tam nie wyjdzie. Bardzo często osoby, które właśnie w takim środowisku i w takich rolach były wychowane, to są te osoby, które doświadczają, to się nazywa syndrom impostora. Że wiesz, ciągle im się wydaje, że no nie zasłużyły, żeby być w tym miejscu, że gdyby ktoś wiedział, jakie one są, na przykład, wiesz, gdyby ktoś wiedział, jak ja przeżywam na przykład taką
syndrom
rozmowę.
Syndrom oszusta, nie?
Tak, dokładnie. To by uznał, że ja się nie nadaję. I to często ja w terapii jakoś tak łączę z takim, no jeżeli ktoś w dzieciństwie nie miał tej swojej grzędy, bo nie wiedział, czy jest dorosły, czy wiesz, jeżeli ktoś musiał być rodzicem swojego rodzica, to naprawdę ktoś go obrabował egzystencjalnie z tej jego grzędy, w której mógł być dzieckiem. I to nieposiadanie tej swojej grzędy idzie z nim dalej. I on potem może być, wiesz, CEO Google'a, nie mówię o żadnych personaliach, ale rozumiesz, może być CEO największej jakiejś dynamicznej firmy na świecie i czuć się oszustem. Gdyby oni wiedzieli.
No tak, tylko że wymagano chyba takiej szybkiej dojrzałości od dzieci i za to chwalili sąsiedzi, ciocia, babcia. O, jaki on dojrzały, jaka ona dojrzała tak, na tak. swój wiek. No to było super, jak się tak było.
Tak,
nie,
tak.
Dziecinny, no nie wypadało być dziecinnym, trzeba było być dojrzałym.
No właśnie, jaka mądra dziewczynka, tak. nie? Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne, to szczególnie z perspektywy, myślę, rodzica, żeby uważać, co się wzmacnia w dziecku. Nie? Czy w dziecku się nie wzmacnia tego, co zabiera temu dziecku dostęp do jego witalności, żywotności, dziecięcości. Nie? Bo bardzo prawdopodobne, że jeżeli dziecko tego nie miało na etapie dzieciństwa, to ono sobie to odbierze na etapie dorosłości. Nie? I ludzie sobie to, jak są właśnie tacy wzmacniani, czyli ktoś, wiesz, im tam mówi brawo, brawo, super, że tak nigdy nie płaczesz. Albo super, że jesteś taki wyrozumiały dla tego ojca, który jest uzależniony od leków. To z jednej strony wzmacniamy coś, ale osłabiamy tą drugą tendencję. I to jest tendencja często związana z takim, wiesz, dziecięcą radością, taką energią, która jest właśnie no, dziecięca, nie infantylna, dziecięca. I w dorosłym życiu to są często te przypadki ludzi, którzy na przykład nie wiem, są 30 lat w związku i nagle wychodzą z domu, znikają. Wiesz, nie? Super, tam w ogóle stabilny, fajny, kochający wszystkich pan domu, nie wiem, czy tak się można powiedzieć, no ale wiesz, ten, nie? Ktoś wychodzi z domu, nie ma go, nie? Ludzie, którzy potem sobie to odbierają, nie wiem, poprzez zdrady, poprzez jakieś, na przykład kiedyś, nie? To nie klient, klientka, tylko znajomy mi powiedział, że on kolekcjonuje jakieś takie, wiesz, figurki z lat tam 90., które dodawali do jajek niespodzianek, że wiesz, ludzie sobie potem na różne sposoby odbierają to ograbienie ich z dzieciństwa i o ile figurki to jest po prostu nieszkodliwe hobby, no jak masz kasę, jak masz czas, to sobie zbieraj, nie? Ale są też takie odbierania sobie tego zagrabionego dzieciństwa, które już wpływają na cały system, na całą, czasami nie wiem, system rodzinny, całą firmę, całą społeczność. No i to już jest wtedy rzeczywiście, koszt jest tego duży.
No tak, a wtedy
też.
To może być ukryte albo tak rozmazane, rozproszone pod kryzys wieku średniego, nie? Bo też jest takie społeczne przyzwolenie, nie? Że facet ma prawo do kryzysu wieku średniego, że facet ma prawo do tego i do tamtego.
Tak, tak, potem rzeczywiście, nie? Siłownie, motory. Tak.
Samochody. Czas nie leczy ran w przypadku traumy, nie? To takie piękne powiedzonko. Czas leczy rany. Traumę leczy miłość.
Wiesz co, to ja bym powiedziała, że czasami, jeżeli chodzi o taką prostą traumę, czyli tą pojedynczą, czyli taki na przykład właśnie, że ten wypadek samochodowy, że ktoś mnie napadł w parku, chociaż napaści czy traumy ze strony ludzi się gorzej leczą niż na przykład, wiesz, ze strony na przykład natury, jakiś kataklizm naturalny. Ale jeżeli chodzi o traumatyzację prostą, czyli takie jedno zdarzenie mi się przydarzyło, to może tak być, że czas uleczy rany. I rzeczywiście często się obserwuje nawet w badaniach, że przez rok od wydarzenia objawy tego właśnie PTSD, czyli tego zespołu stresu pourazowego, samoistnie mijają. Nawet bez pomocy, wiesz, psychologa, psychoterapeuty, jakiejś grupy terapeutycznej czy psychiatry, leków. Ale jeżeli chodzi o rzeczy opisane w tej książce, traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa i tak zwaną traumę wczesnodziecięcą, czy traumę złożoną, czyli traumę, która najczęściej była doznawana czy trauma związana z doznawaniem przemocy, jakiegoś nadużycia od drugiego człowieka i to tak trwale, powtarzalnie i dodatkowo w warunkach zniewolenia. Czyli no możemy powiedzieć, że w pewnym sensie dziecko jest w warunkach zniewolenia, jeżeli jest wychowywane przez rodzinę, która nie karmi tego dziecka, nie dba o jego podstawowe potrzeby. To w przypadku tej traumatyzacji bardzo rzadko czas leczy rany i można by powiedzieć, że nie leczy. I rzeczywiście leczy doświadczenie czegoś odmiennego. Tak? Doświadczenie miłości, dostrojenia. Nie? Dostrojenie to jest na przykład często to, co pierwszy raz się doświadcza w terapii. Jeżeli ma się szczęście oczywiście, nie? To terapeuta, który jest dostrojony. Nie? Leczą tak zwane doświadczenia korekcyjne, czyli coś innego niż ja przeżyłam. Nie? Czyli na przykład właśnie, że mogę doświadczyć szacunku, albo mogę, w terapii jest na przykład tak, że wiesz, ktoś widzimy, że się wścieka wewnętrznie, ale o tym nie mówi. Nie? Tylko kipi, nie? Wewnątrz. Albo zaczyna się spóźniać nagle. Przez rok się spóźnia codziennie na terapię. Jest zły na terapeutę, ale tego nie powie. I my wtedy tworzymy taką przestrzeń, żeby ta osoba mogła w zupełnie nowym kontekście opowiedzieć o tej swojej złości i nie zostać za to ukarana, tak jak była karana przez całe, wiesz, 18 lat.
A jest coś takiego jak najskuteczniejsza forma terapii traumy, czy to dobierane jest bardziej indywidualnie, że nie wiem, że EMDR daje 100% skuteczność, a relaksacja albo jakaś praca z ciałem nie dla każdego jest dobra. Mhm.
Wiesz co, jeżeli by zapytać naukowca, to on by na pewno powiedział, że terapia poznawczo-behawioralna, czy tak zwana ekspozycja, czy terapia poprzez ekspozycję jest rzeczywiście takim podejściem o najwyższej zbadanej skuteczności. Ale jeżeli byś pytała praktyków, to ja nawet rozmawiałam o tym z autorem tej książki, panem Schiraldi, który, jak i większość ludzi, z którymi ja o tym rozmawiałam, którzy pracują i wiesz, zęby tam zjedli na tej terapii, mówi, że działa połączenie metod i one się tak fajnie w terapii nazywają zarówno top-down, jak i bottom-up. Już tłumaczę. Top-down, czyli to są te, które będą jakby coś z głowy przechodziło na dół, czyli do twojego ciała, emocji, doznań. Czyli to są wszystkie metody związane ze zmianą przekonań, z odkrywaniem jakichś takich, gdzie używa się głowy do odkrywania, jak ja dosyć egzotycznie, żeby nie powiedzieć, że sobie dziwnie mogę myśleć o relacjach, o pracy. Czyli to są metody z jednej strony właśnie od góry na dół, ale też bottom up. Czyli my wychodzimy od ciała, które to ciało, świadomość ciała, przepracowanie różnych rzeczy na poziomie ciała wpływa też na to, jak myślisz. Czyli można powiedzieć, że najskuteczniejsze są metody, które uwzględniają i twoją głowę, i twoje ciało. A najmniej skuteczne będą takie, które będą wyizolowane tylko w jednym kierunku. Nawet jak jechałam tutaj, gdzieś tam widziałam dyskusję o terapii tańcem, która jest cudowna. W ogóle to jest w ogóle genialne.
Że tam ciało, no, ciało pokazuje i puszcza też, nie?
Pokazuje i puszcza i rzeczywiście ma to ogromny sens, o ile zostanie potem zintegrowane też poprzez przekonania, myśli, obserwacje i pewien rodzaj planu. Nie? I tak samo terapia związana z przekonaniami, terapia poznawczo-behawioralna ma ogromną skuteczność, ale jeżeli ona będzie uprawiana w odcięciu od tego, co się dzieje poniżej twojej głowy, to ona może być bardzo taka teoretyczna i no tylko pewien obszar pozwoli ci ułożyć, a reszta ciała będzie żyła swoim życiem i będziesz dygotała na rozmowie rekrutacyjnej.
Autor też bardzo dużo pisze o ćwiczeniach wyobrażeniowych, no i to jest taka trudna praca, jak każda terapia jest trudna, ale ćwiczenia są trudną rzeczą. Ja wiem, jak sama reaguję, jak słyszę hasło ćwiczenie i wiem, że mam to od dziecka, że nienawidzę ćwiczenia, bo to jest jakaś rywalizacja, która mnie zawsze stresowała i teraz jak słyszę, że jest jakaś rywalizacja, to ja nie chcę tego robić.
Tak.
No ale i że coś trzeba ćwiczyć. Dopiero jak zaczęłam medytację i zobaczyłam, że można wyćwiczyć w nie wiem, 8 tygodni, że jest przebadany w ogóle, że mózg można wyćwiczyć, że można wyćwiczyć w ciągu 8 tygodni skanowanie ciała i zobaczyłam, że ja to zrobiłam przez te 8 tygodni, to uwierzyłam, że kurde, może podejdę inaczej do tych ćwiczeń wszelkiego rodzaju, absolutnie wszelkiego rodzaju. I rzeczywiście trzeba dużo ćwiczyć, ale też ćwiczyć bezpiecznie, nie? Żeby sobie też nie narobić kuku. Jest dużo opisanych wizualizacji, które mogą być trudne, bo myślę, że takiej osobie, która pędziła przez życie z traumą, trudno jest zwizualizować sobie, że opiekuje się sobą z perspektywy tego dorosłego. Tam jest fajnie podzielone na perspektywę dorosłego i perspektywę dziecka i tych wizualizacji jest dużo.
Wiesz co, w ogóle często u osób, które nie doświadczyły takiej bezpiecznej relacji na tym wczesnym etapie, czyli bardzo też znowu wielu z nas, włącza się pewien cynizm i takie intelektualizowanie, odcięcie na metody, które są, nawet nie, że one są związane czy z ciałem, czy z emocjami, tylko one są związane z taką łagodnością wobec siebie. Szczególnie na tym, w sensie nieważne co to jest, czy to jest terapia oparta o współczucie, czy wizualizacja, wiesz, właśnie wewnętrznego, idealnego opiekuna.
Wiesz, mi zajęło zmiana przekonania, że łagodność to nie jest użalanie się?
No.
Co znaczy łagodność? Co to jest?
Tak,
pieszczenie
tak,
się
tak,
ze sobą,
tak. No. Ja ostatnio miałam sesję i też ktoś mi mówi, tylko mnie nie błagam, że mam ze współczuciem do siebie, bo ja nie będę ze współczuciem, bo ja tu schrzaniłam i nie będę. I wiesz, i to jest, i to jest też część pracy, żeby pokazać, czy jakby zrobić taką stopklatkę, zanim się jeszcze przejdzie do tych wizualizacji czy medytacji, zrobić stopklatkę, co to w tym komentarzu, że na przykład ja nie będę tutaj się użalać nad sobą, albo ja nie będę się tutaj swoim współczuciem otaczać, skoro tak naprawdę ja tu zawiniłam, co to jest za strategia, którą może ta strategia ma tyle lat, co ta osoba. Może to takie wkurzanie się na siebie było jej potrzebne do przetrwania. Bo jakby ona dotknęła tej wtedy, nie, jako dziecko, tej miękkiej części, to może by się rozpadła. Nie? Więc musiała, wiesz, to takie teoretyzowanie, ale może musiała sobie ta osoba taki mur stworzyć i teraz ja myślę sobie, że ten mur też, tego muru trzeba pozbawiać osobę bardzo, znowu, łagodnie i powoli, bo no, jeżeli coś jest schowane, to znaczy, że jeszcze jakiś czas ma być schowane. Nie? Więc ja na przykład jak widzę, że ktoś bardzo tak negatywnie reaguje na te techniki ćwiczenia związane z jakąś taką wewnętrzną miłością, czułością, to nie naciskam, tylko pozwalam oglądać koszta tego. Nie? Jaki jest koszt
bycia surowym dla siebie?
Bycia surowym, bycia krytycznym.
Wysoki, ale dobrze znany przez lata. Mhm,
tak. Jaki jest zysk? Jaka część teraz się odezwała? Nie, bo ja też mam takie poczucie, że my widzimy siebie wewnętrznie jako, nawet nie poczucie obserwacji, jako monolit, a my w ogóle nie jesteśmy monolitem. Nie? Tam wewnątrz nas są różne głosy. Nie? Jest to zranione dziecko, jest skuteczne dziecko, jest ten cynik wewnętrzny, jest krytyk, jest taki wewnętrzny rodzic, surowy rodzic. Miły, taki wiesz, kochający rodzic i teraz, która to część się odezwała? I czemu ona się zawsze odzywa, jak na przykład ktoś doświadczył porażki? Czemu akurat ta? A gdyby do ciebie mówiła wtedy ta, która mówi tym czułym głosem, nie? To jest taki teatr nasz wewnętrzny i my tam mamy wielu aktorów. Ale często łatwiej nam się utożsamiać z jednym, nie? Bo właśnie jest znany, bezpieczny i najmniej jesteśmy zranialni. Ja na przykład jestem takim w terapii mocnym tropicielem cynizmu, bo ja myślę sobie, że cynizm jest fajny, może gdzieś wiesz, w jakimś kontekście, ale w kontekście zdrowienia.
Chyba.
Może, tak, ale w kontekście zdrowienia to on robi bardzo dużo złego. Nie? I to jest czasami też takie wzruszające widzieć, jak ludzie tam trochę wyzierają spoza tego cynizmu i tam się okazuje, że tam jest naprawdę taki, wiesz, czasami tak psychologicznie to jest, wiesz, ktoś dużo młodszy, nie? Ktoś taki, wiesz, bardzo otwarty, potrzebujący, wiesz, miłości, no ale ten cynizm po coś był, nie? Po coś ta osoba go zbudowała i ja tak myślę, że nie ma co go za szybko, nie? Zabierać, ale po prostu tak delikatnie tam zaglądać. W ogóle też muszę powiedzieć, że ta terapia traumy związana z traumą wczesnodziecięcą jest też zazwyczaj dłuższa niż krótsza. Nie? Bo to jest takie jakby, no, wracając do tego pojęcia neurocepcji, czyli tego radaru bezpieczeństwa wewnętrznego, on potrzebuje, tak jak mówiłaś, wielu ćwiczeń, odsłon, żeby w końcu zrozumieć, że jest bezpieczniej niż się mojemu radarowi wydaje.
Czy to jest tak, że trauma, czyli coś, co nam się przydarzyło, nie z naszej winy, zamienia się we wstyd?
Wstyd jest na pewno bardzo związany z traumą. Znaczy tak,
ale też trauma, jesteśmy wychowani nie w takim wstydzie.
Często jest tak, że te traumy, o których nawet nie wiem, że mi się przydarzyły, one przemawiają poprzez takie zawstydzenie. Są też w ogóle takie szkoły widzenia wstydu, bardziej jak doznanie z ciała niż emocje, że to jest tak wszechogarniające, tak cielesne, że wręcz trzeba by to przesunąć, wiesz, w tych typologiach, że to jest bardziej jak, wiesz, śmiesznie to powiem, ale jak kichanie, ziewanie, że to jest bardziej z tej kategorii niż emocji typu wiesz, lęk, gniew, radość. No i z traumą wczesnodziecięcą jest związany taki, chyba ten autor też tak nazywa, taki rdzenny wstyd. Taki wstyd, który towarzyszy nam zawsze, szczególnie jak wychodzimy poza wyuczone strategie, poza wyuczone sposoby bycia w świecie. Albo na przykład wstyd, gdy nie udaje nam się być tak omnipotentnymi, jak nam się wydaje, że jesteśmy. I w ogóle wstyd to można by, wiesz, osobne spotkanie.
Dzieci są często zawstydzane.
No tak, no bo to jest super skuteczne. To jest tak super skuteczne, oczywiście skuteczne, jeżeli chodzi o uciszenie tych dzieci, tak, a nie ich rozwój taki zdrowy. I myślę sobie, że wystarczy pójść do piaskownicy albo do klasy w szkole. Mam nadzieję, że nie do każdej, ale tam no, ten wstyd. I wstyd też, myślę, mimo wszystko ma pewną funkcję ochronną. Nie? W sensie, że on też po coś jest. Nie? On jakoś pewnie pozwala nam się za bardzo nie wychylać. No, ale o wstydzie to można by osobną rozmowę. Wiesz? W sensie, bo to jest taka... To jest coś takiego z poziomu bardzo też mało refleksyjnego. Nie? Ta praca ze wstydem to jest po prostu praca z ciałem. A mniej tu, nie? Z głową.
To jest niesamowite akurat, bo mi się wydawało, że no wstyd to tak... pokazujemy go najczęściej mimiką, wstyd. To wchodzi samo,
tak,
nie?
Tak,
wstyd
tak.
Wchodzi sam na twarz, ciężko go nawet jakoś zamaskować. I często na przykład w ciele, ja mam takie odczucie, ciepło, gorąco mi się robi, nie? Zawstydzenie... Tak. Czy to, nie wiem, zawstydza mnie mężczyzna, czy zawstydza mnie ktoś, że ktoś coś żartobliwego powiedział na mój temat, a to ja przecież zawsze żartuję na temat innych. Tak. Jakieś takie dziwne sytuacje, że to ciało... Do niedawna miałam tak, jak jeszcze nie umiałam medytować, ani nie umiałam skanować ciała, że takie gorące, przeżywające temperatura w ciele, to była jedyna oznaka moja z ciała na wszystko. Ale potem się zorientowałam, że w ogóle tam są ręce, nogi, że w ogóle tak, tego jest tak, więcej tak, niż tylko to piekło w brzuchu. I bardzo często tak jest, nie? Że ten brzuch nam szybko daje znać.
Tak, szczególnie tutaj tak, właśnie tak. Ten korpus.
I tylko brzuch, nie? I tak się ewentualnie. No i dobra, no i to, że ja się zawstydziłam i jest mi gorąco, to jest mi jeszcze bardziej wstyd.
Tak. Wstyd jest taki nasz wewnętrzny mur, nie? Też ciekawe, ja znam wiele osób, u których wstyd je totalnie odcina i dysocjują. W sensie ich ciało jest tutaj, nie? Ale psychicznie, emocjonalnie, czuciowo one są w ogóle w innym punkcie. I bardzo często właśnie dysocjacja, czyli takie niebycie, takie odpadnięcie od rzeczywistości uaktywnia wstyd. Ze wstydem bardzo, bardzo powoli. Też wstyd jest mocno związany z kontaktem. Nie? Z wzrokowym, ale w ogóle z kontaktem, że jak jest wstyd, to bardzo często ludzie odpadają z kontaktu, już nie patrzą w oczy, albo bardzo szybko mówią, albo nie mówią. I to w terapii też pięknie widać, jak ten wstyd zaczyna być mieszczony. Nie? Jakby mogę już być takim, moje ciało może być kontenerem na ten wstyd. Ja nie muszę ściskać tego ciała, albo tego wstydu wyrzucać z tego ciała, że nagle jest możliwe spojrzenie sobie w oczy. Kiedyś byłam w takim wykładzie pani, która się nazywa Katie Steele i się zajmuje właśnie terapią wstydu i ona mówiła, że ona miała pacjentów, którzy nie byli w stanie nawet nie, że na nią spoglądać w terapii, tylko w ogóle w jej kierunku, że oni po prostu musieli mieć, że dosłownie ich ciało ich usztywniało i wiesz, i głowa gdzieś patrzyła w inną stronę i ona zaczynała od takich prostych ćwiczeń, czy jest możliwe siedzieć i żebyśmy patrzyli sobie na swoje buty. Nie? I tak, wiesz, sesja po sesji, dosłownie milimetr po milimetrze ten wzrok w końcu...
To jest skanowanie.
Skanowanie, ale też zobacz, że właśnie to jest to ćwiczenie, nie? Że terapie związane z traumatyzacją, ze wstydem, one są bardzo o doświadczaniu. One nie mogą być tylko o intelektualizowaniu, bo intelektualizowanie to jest często nasz główny sposób ucieczki od tego, co tu, nie? To jest nasz sposób, żeby nie być, niż być, nie? Z tymi emocjami. I bardzo często u osób, które doświadczyły piekła w życiu, ich terapie są albo w zupełnym milczeniu, albo tak napełnione treściami, że wiesz, 50 minut to jest po prostu tylko ich gadanie, bo to jest ich strategia ochrony przed czuciem, nie? Mówienie. I to jest też takie, że w pewnym momencie w terapii się zauważa, że jest trochę mniej tego mówienia, nie? Że trochę wolniej mówią, że bardziej patrzą, że bardziej czują. To jest w ogóle niesamowite, bo to się naprawdę widać na poziomie ciała. Nie?
A to właśnie w twojej praktyce terapeutycznej widać taką zmianę z początku, jak kończycie, że to już jest, że się pozbył tej traumy, że jego ciało i wszystko i głos wskazuje na to, że już udało się przerobić.
Wiesz co, w tej terapii nawet nie mówimy, że się pozbył, tylko że ona została jakoś zintegrowana. Nie? Taka jest, że ona zyskała przeszłość i to rzeczywiście, tak jak mówisz, widać. Widać to w energii, bo często osób, u których ta trauma ma bardzo dużo do powiedzenia nadal, to jest albo taka bardzo ciężka energia, taka wręcz, że nawet terapeuta siedzi i nie może utrzymać, wiesz, przytomności, mimo że sekundę wcześniej był totalnie, wiesz, w optimum swojego funkcjonowania, więc albo jest tak ciężko, że tej energii nie ma i to jest często związane z dysocjacją pacjenta, którą nasze ciało też czuje, bo jak ktoś jest zdysocjowany i tylko jego ciało tu siedzi, a on już jest w jakiejś swojej bezpiecznej, mentalnej przestrzeni, to ja to często odczuwam jako, jakby mi tu ktoś tonę położył, nie? Na fotelu i ja tak ledwo mogę utrzymać przytomność, albo z czymś odwrotnym, z takim napędem, takim gnaniem. I wtedy też ja mam czasami tak, że ja muszę po prostu co minutę, czy tam, wiesz, co pięć minut mówić, przepraszam, ale ja nie jestem w stanie nawet na poziomie poznawczym nadążać za tą opowieścią, a co dopiero przefiltrować ją przez jakieś czucie. Więc jak mamy, wiesz, osobę albo w tym odrętwieniu, albo w tym napędzie, albo osobę, która potrafi być pomiędzy tymi biegunami, raz w odrętwieniu, raz w napędzie, to z czasem naprawdę widać, że dochodzi do pewnej integracji, że ta osoba może już być częściej w takim, to się nazywa okno tolerancji, w takim optymalnym oknie, gdzie obie strony, i terapeuta, i klient, pacjent może, wiesz, może porozglądać się po tym tak mentalnie, o czym tu rozmawiamy. Jest możliwa refleksja, wiesz, jest możliwe decydowanie, bo trauma nam często zabiera możliwość decydowania, co ja chcę robić. To ona mówi, co mamy robić, nie? To ona mówi, gadaj, pędź, weź sobie 16 projekt. Nie? A często właśnie widać to dosłownie na fotelu terapeutycznym, że ktoś na przykład mówi, no tak, teraz bym chciał pani opowiedzieć, jak mi minął tydzień. I chciałbym o tym mówić, ale wiem, że to nie ma sensu. I raczej chciałbym pani powiedzieć, jak się martwię tym, że ta terapia się kończy. Rozumiem, że ktoś wybrał, nie że automat za niego zdecydował. Tak. Nie? I ta deautomatyzacja jest często widoczna na poziomie ciała. Nie? Tak jak, to jest tak jak, wiesz, jak ja zaczynałam i ci powiedziałam, że neurocepcja mi mówi, jest niebezpiecznie, jakieś kamery, jakieś światła. I ja teraz czuję, nie, że to weszło z tej, wiesz, górnego rejestru w dół i ja już mogę wybrać. Nie? I oczywiście to jest tylko, wiesz, jedna taka sytuacja, ale teraz wyobraź sobie, że ktoś cały czas żyje w takim automatyzmie. Cały czas ma te, jego neurocepcja cały czas mu mówi niebezpiecznie, ratuj się, uciekaj. Nie? To jest piekło. Nie? I to naprawdę widać potem w ciele, w sposobie wybierania, w sposobie takim obdarzania różnych tematów energią, że się coś zmienia, że ta osoba już nie ma takiego przymusu, na przykład, żeby w 50 minut zmieścić swoje, wiesz, 50 lat, nie?
No i decyzyjność się odzyskuje, albo się jej w ogóle uczy, na przykład.
Tak, sprawczość, też takie coś, że nie ma już czegoś takiego z tyłu głowy, że jak dzisiaj tego nie załatwię, to już koniec, nie? Bo pośpiech jest bardzo często, on jakby znamionuje jakąś traumatyzację. Jak ktoś się tak ciągle śpieszy i tak, ale jeszcze to chcę pani powiedzieć, nie? Że wiesz, już kończymy tę sesję i ktoś już prawie stoi, wiesz, przy klamce i mówi, a czy ja mówiłam pani, że mnie wyrzucili z pracy? Nie? I że i to jest bardzo związane też z tym, o czym mówiłyśmy przy wstydzie, że jak jeżeli doświadczyłam traumy wczesnodziecięcej, to mam często bardzo mały ten kontener na emocje. Wiesz, nie było kogoś, gdy wzrastałem, gdy byłem naprawdę mały, mała, kto by ze mną metabolizował te emocje. Ja się nie nauczyłem, jak to jest być z emocjami i nie wariować, i nie czuć się, jakby świat się miał zaraz skończyć. Więc nasze kontenery są bardzo małe. Nie? I w terapii my się tak uczymy, wiesz, mieć więcej przestrzeni na lęk, na wstyd, na radość.
No, radość.
Ile osób po traumie wczesnodziecięcej tak. Przeraża bycie w relaksie, w radości, w dumie.
No, bo to po pierwsze nie wypada. Życie to nie zabawa. To jest niebezpieczne i tak dalej. Doskonale znamy te wszystkie hasła. Dziękuję bardzo za rozmowę. Finał szczęśliwy jest taki, że to da się uzdrowić.
Tak. No. Tak, czasami trzeba trochę poszukać, nawet nie, że terapeuty, tylko na przykład też pozwolić sobie zrobić dwie terapie może. Nie? No albo, a nie zawsze to jest też terapia. To jest ciekawe, nie? Że czasami to jest po prostu piękne, dostrojone do mnie, bezpieczne środowisko.
Dzięki.
Dzięki za zaproszenie.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.